Umysł i ciało Winstona stały się boleśnie nadwrażliwe. Dziwne wyostrzenie zmysłów sprawiało, że każdy ruch, każdy dźwięk, każdy kontakt z drugim człowiekiem, każde słowo, które słyszał lub wypowiadał, stanowiły torturę. Obraz dziewczyny towarzyszył mu nawet we śnie. Przez cały ten czas ani razu nie otworzył pamiętnika. Jedyną ulgę dawała mu praca. Czasami tak się wciągał, że na 10 minut udawało mu się zapomnieć o wszystkim. Nie miał bladego pojęcia, co się stało z dziewczyną, a pytać nie mógł. Może ją ewaporowano? Może popełniła samobójstwo? Może przeniesiono ją na drugi koniec oceanu? Najgorsze, a zarazem najbardziej prawdopodobne było to, że go unika, bo się rozmyśliła. Lecz dzień później znów ją zobaczył. Nie miała już ręki na temblaku, tylko kawałek plastra na nadgarstku. Poczuł tak wielką ulgę, że przez kilka sekund gapił się wprost na nią. Następnego dnia prawie udało mu się do niej odezwać. Kiedy wszedł do stołówki, siedziała przy stoliku, z dala od ściany i w dodatku zupełnie sama. Zjawił się wcześniej. Wciąż było sporo wolnych miejsc. Kolejka przesuwała się do przodu, aż w końcu, gdy Winston doszedł prawie do samego okienka, stanęła na 2 minuty, bo ktoś zaczął się awanturować, że nie dostał pastylki sacharyny. Ale dziewczyna wciąż siedziała sama, gdy Winstonowi wydano obiad. Ruszył więc z tacą w jej stronę. Szedł niedbale, niby to szukając wzrokiem wolnego miejsca. Dzieliły go od niej już tylko 3 metry. Jeszcze 2 sekundy i mu się powiedzie. Wtem jakiś głos za nim zawołał. Smith! Udał, że nie słyszy. Smith! Wołanie powtórzyło się, tym razem głośniejsze. Nie miał innego wyjścia. Odwrócił się. Młody blondyn o nieco głupkowatym wyrazie twarzy, nazwiskiem Wilshire, którego znał bardzo słabo, zapraszał go z uśmiechem do swojego stolika. Niebezpiecznie było odmówić. Skoro znalazło się wolne miejsce, nie mógł pójść dalej i przysiąść się do samotnej dziewczyny. Za bardzo by to kłuło w oczy. Usiadł, uśmiechając się przyjaźnie. Głupkowata twarz blondyna promieniała. Miał ochotę zmiażdżyć ją kilofem. Przy stoliku dziewczyny zajęto wszystkie miejsca. Na pewno jednak widziała, że szedł w jej stronę i powinna wyciągnąć z tego wniosek. I rzeczywiście, gdy nazajutrz zjawił się w stołówce, siedziała przy stoliku sama i, podobnie jak wczoraj, z dala od teleekranu. W kolejce tuż przed Winstonem stał mały, zwinny, pluskwowaty człowieczek o płaskiej twarzy i maleńkich, podejrzliwych oczkach. Kiedy Winston odwrócił się z tacą od kraty, zobaczył, że tamten kieruje się prosto do stołu dziewczyny. Znów stracił nadzieję. Przy następnym stoliku było wprawdzie jedno wolne miejsce, lecz coś w wyglądzie człowieczka sugerowało, że za bardzo ceni sobie wygodę, aby się tłoczyć z 3 osobami. Winston szedł za nim ze ściśniętym sercem. Musi znaleźć się z dziewczyną sam na sam, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. W tym momencie rozległ się potężny łoskot. Człowieczek padł na ziemię jak długi, wypuszczając z rąk tacę i rozbryzgując zupę i kawę po posadzce. Podniósł się i spojrzał gniewnie na Winstona, którego najwyraźniej podejrzewało podstawienie nogi. Ale wszystko zakończyło się szczęśliwie. 5 sekund później Winston z walącym sercem siedział przy stoliku dziewczyny. Nie spojrzał na nią. Zestawił naczynia z tacy i zabrał się do jedzenia. Wiedział, że powinien przemówić jak najrychlej, zanim ktoś się dosiądzie, lecz nagle zdjął go blady strach. Minął tydzień, odkąd dała mu kartkę. Mogła się rozmyślić. Na pewno się rozmyśliła. Nie wierzył w pomyślny rozwój tej historii. No, w życiu takie rzeczy po prostu się nie zdarzały. Może w ogóle nie wykrztusiłby słowa, gdyby naraz nie ujrzał Ampleforta, poety o owłosionych uszach, sunącego niemrawo po sali w poszukiwaniu wolnego miejsca. Na swój ślamazarny sposób Ampleford lubił Winstona, było więc pewne, że się do niego dosiądzie, jeśli tylko go zauważy. Winston miał najwyżej minutę na działanie. Oboje z dziewczyną siedzieli wpatrzeni w miski, jedząc rzadki gulasz, a właściwie zupę fasolową. Winston zaczął mówić cichym, przytłumionym głosem. Żadne z nich nie podniosło głowy. Jedli wodnistą breję, między jedną łyżką a drugą monotonnym szeptem wymieniając niezbędne informacje. O której kończysz pracę? O 18:30. Gdzie się możemy spotkać? Na Placu Zwycięstwa obok pomnika. Tam jest pełno teleekranów. Jeśli jest tłum, to nic nie szkodzi. Dasz mi jakiś znak? Nie. Po prostu podejdź do mnie wówczas, kiedy będę w tłumie i nie patrz na mnie, ale podejdź blisko. O której? O 19:00. Dobrze. Ampleford nie dostrzegł Winstona. Usiadł przy innym stoliku. Ale i tak nie odzywali się już więcej. I na tyle, na ile było to możliwe w wypadku dwóch osób siedzących naprzeciwko siebie, unikali się wzrokiem. Dziewczyna szybko skończyła obiad i odeszła, a Winston został i zapalił papierosa. Na Placu Zwycięstwa zjawił się przed wyznaczonym czasem. Obszedł cokół ogromnej, żłobionej kolumny, z której szczytu posąg Wielkiego Brata patrzył na południe nieba. Tam właśnie wódz rozgromił eurazjatyckie eskadry. Kilka lat temu mówiło się, że wschód azjatyckie w bitwie o pas startowy 1. Nieopodal kolumny wznosił się pomnik jeźdźca. Podobno przedstawiał Olivera Cromwella. O 19:05 dziewczyny wciąż nie było. Winstona znów oblał zimny pot. Nie przyjdzie. Rozmyśliła się. Poszedł wolno na północną stronę placu i z pewną satysfakcją zidentyfikował kościół świętego Marcina, którego dzwony, kiedy miał jeszcze takowe, biły, skradł cytryn pół tuzina. Chwilę później ujrzał dziewczynę. Stała przy kolumnie i czytała lub udawała, że czyta, transparent obiegający spiralnie kamienny słup. Wiedział, że dopóki nie zgromadzi się więcej osób, dla własnego bezpieczeństwa powinni trzymać się od siebie z daleka. Kolumnę otaczały teleekrany. Nagle jednak rozległy się okrzyki i warkot ciężkich pojazdów nadjeżdżających z lewa. Wszyscy zaczęli biec w tamtą stronę. Dziewczyna zwinnie okrążyła lwy u cokołu kolumny i przyłączyła się do biegnących. Winston popędził za nią. Z okrzyków wywnioskował, że zbliża się konwój eurazjatyckich jeńców. Zbity tłum wypełniał już południową stronę placu. Winston, który w podobnych sytuacjach zwykle wolał trzymać się na uboczu, tym razem pchał się do przodu, torując sobie drogę łokciami. Wkrótce od dziewczyny dzieliło go zaledwie pół metra, lecz dalszą drogę blokowała mu para ogromnych proli, prawdopodobnie małżeństwo, których potężne cielska stanowiły przeszkodę nie do przebycia. Ustawił się bokiem i naparł z całej siły. Zdołał wcisnąć ramię. Trzamotał się przez chwilę z uczuciem, że się dostał między dwa kamienie młyńskie, ale w końcu, zlany potem, przebił się na drugą stronę. Był tuż obok dziewczyny. Stali ramię w ramię, ze skupieniem patrząc prosto przed siebie. Długa kolumna ciężarówek jechała wolno ulicą. W rogach każdej platformy stali uzbrojeni w pistolety maszynowe strażnicy o surowych obliczach. Pilnowali drobnych, żółtych mężczyzn odzianych w liche, zielone mundury. Jeńcy siedzieli w kucki, stłoczeni ciasno, a ich posępne mongolskie oczy patrzyły w dół z krańcową obojętnością. Co pewien czas, gdy ciężarówki podskakiwały na wybojach, rozlegał się brzęk żelastwa. Jeńcy mieli skute nogi. Ciężarówka za ciężarówką przesuwały się przed Winstonem ponure twarze. Patrzył na nie, ale właściwie ich nie dostrzegał. Ramię dziewczyny przyciskało się do jego ramienia. Jej policzek był tak blisko, że czuł niemal jego ciepło. Podobnie jak w stołówce, od razu przejęła inicjatywę. Ledwo poruszając wargami, zaczęła mówić tym samym szeptem, co poprzednio, cichym, monotonnym, łatwo ginącym pośród powszechnego zgiełku i warkotu silników. — Słyszysz mnie? —
Tak.
— Czy jesteś wolny w niedzielę po południu?
— Tak.
— Więc słuchaj uważnie. Musisz wszystko zapamiętać. Pójdziesz na dworzec Paddington? Z niemal wojskową precyzją, która wprawiła Winstona w zdumienie, poinstruowała go krok po kroku, co ma zrobić. Pół godziny koleją. Ze stacji skręcić w lewo. Przejść szosą 2 kilometry. Przy bramie bez górnego pręta skręcić w polną drogę. Dojść do leśnego duktu. Potem skręcić na ścieżkę między krzakami. Dojść do zwalonego pnia porośniętego mchem. Zupełnie jakby w głowie miała mapę.
Zapamiętasz? Szepnęła na koniec.
Tak. Skręcasz w lewo, w prawo, potem znów w lewo. Brama bez górnego pręta.
Dobrze, o której?
Około 15:00. Może będziesz musiał na mnie zaczekać. Przyjdę inną trasą. Na pewno wszystko zapamiętałeś?
Tak.
Więc teraz szybko odejdź.
Tego nie musiała mu mówić.
Ale nie od razu mogli się rozdzielić. Wciąż przejeżdżały ciężarówki. Wszyscy więc stali, gapiąc się łapczywie. Na początku rozległo się trochę gwizdów i wrogich okrzyków, ale wydawali je nieliczni w tłumie partyjni i wkrótce też ucichli. Dominującym uczuciem była zwyczajna ciekawość. Cudzoziemcy, czy to Eurazjaci, czy Wschód-Azjaci, stanowili taką samą osobliwość jak rzadkie okazy zwierząt. Nigdy nie widywano ich inaczej niż w charakterze jeńców i nawet wówczas zaledwie przez krótką chwilę. Nikt też nie wiedział, co się z nimi dzieje później. Prawdopodobnie większość trafiała do obozów pracy, bo tylko drobną część wieszano jako zbrodniarzy wojennych. Okrągłe, mongolskie twarze ustąpiły miejsca bardziej europejskim, brudnym, zarośniętym i wymizerowanym. Znad nieogolonych policzków patrzyły na Winstona wciąż nowe pary oczu. Czasem wpijały się w niego z dziwną intensywnością, po czym odwracały. Konwój zbliżał się do końca. W ostatniej ciężarówce Winston zobaczył niemłodego mężczyznę z siwą, gęstą brodą, który stał ze skrzyżowanymi rękami, jakby przywykł do tego, że skuwają mu je kajdany. Był już najwyższy czas odejść od dziewczyny. Lecz w ostatniej chwili, kiedy wciąż otaczał ich zwarty tłum, jej dłoń znalazła jego rękę i ścisnęła ją lekko. Trwało to najwyżej 10 sekund, a jednak zdawało mu się, że trzymają się za ręce bardzo długo. Miał dość czasu, by poznać każdy szczegół jej dłoni. Badał dotykiem długie palce, kształtne paznokcie, stwardniałe od pracy i pokryte odciskami wnętrze dłoni, miękki nadgarstek. Umiałby teraz odróżnić tę dłoń wzrokiem. Nagle pomyślał, że nawet nie wie, jakiego koloru są oczy dziewczyny. Prawdopodobnie piwne, choć szaty nie miewają czasem niebieskie tęczówki. Pragnął odwrócić głowę i sprawdzić, ale byłaby to niewyobrażalna głupota. Trzymając się za ręce, niewidoczne w zbitym tłumie, patrzyli prosto przed siebie i zamiast oczu dziewczyny Winston napotkał smętny wzrok starego jeńca spoglądającego z pomiędzy siwych kłaków.